Na antenie Radio Maria witamy księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego, księże ordynariuszu, biskupie. Prosimy o wygłoszenie katechezy.
Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, chyba tak można powiedzieć, z Kresów Zachodnich, jako że Legnica już najbardziej blisko zachodniej granicy Polski położona, a więc pewnie z trochę innej perspektywy, może lepszej, a może gorszej, ale na pewno innej. Widać to wszystko, co dzieje się w Polsce, możemy przeżywać i spojrzeć i z takiego punktu widzenia, może troszkę peryferyjnego, jak mówi ostatnio częściej papież Franciszek. Tak, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj w naszej katechezie przeszli trochę tym szlakiem, który podpowiada nam papież Franciszek, czyli szlakiem wędrowania. Wędrowania, Kościół jest przecież w drodze, Kościół ma wyruszyć w jakąś duchową wędrówkę, no to zobaczymy, jak można to zrozumieć. I jak można się tym zainspirować dla pożytku duchowego i naszego, ale także tych wszystkich, którzy na naszą modlitwę, naszą aktywność, nasze chrześcijaństwo liczą. Oczywiście nasza katecheza jest w bardzo, bardzo konkretnym miejscu roku liturgicznego, bo to przecież już jutro, niedziela w niebo wstąpienia Pańskiego, a skoro tak, to przez cały następny tydzień będziemy modlić się w liturgii, godzin będzie powracać hymn do Ducha Świętego. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Będziemy się tak modlić i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę, i czwartek, jednym słowem, wszystkie dni, aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego, w tę niedzielę oczywiście też, przywołując Ducha Świętego, przywołując, aby przyszedł. Ja chciałbym więc, abyśmy na początku trochę się w takim dobrym tego słowa znaczeniu zdziwili. Zdziwili, że mówimy do Ducha Świętego przyjdź. Bo przecież często myślimy o sobie jako o tych, którzy już otrzymali Ducha Świętego. Jest tym oczywiście prawda, chrzest święty, no tak, jest udzieleniem Bożego Ducha, bierzmowanie, jak najbardziej. Słowa liturgii przy bierzmowaniu też o tym mówią. A jednak i chrzest, i bierzmowanie, a przecież wołamy na nowo, przyjdź, przyjdź Duchu Święty. Zauważmy, że w tym pięknym hymnie, który będzie nam towarzyszyć przez tyle dni w nowym okresie roku liturgicznego. W tym hymnie nie dziękujemy tylko Panu Bogu za to, że Duch Święty kiedyś przyszedł. Nie mówimy, czy nie śpiewamy przecież o Stworzycielu Duchu przyszedłeś, tylko prosimy o nowe przyjście Bożego Ducha. O Stworzycielu Duchu przyjdź. Kiedy święty Augustyn wyjaśnił ten paradoks bardzo trafnie, bo jest to paradoks. Z jednej strony jako chrześcijanie, katolicy Ducha Świętego mamy, a z drugiej strony o Ducha Świętego prosimy. Święty Augustyn wyjaśnił to tak. Duch Święty jest obiecany na nowo wszystkim tym, którzy go nie mają, ażeby go mieć. A tym, którzy go mają, jest obiecany, aby go mieli w większej obfitości. Tak, oczywiście, że jak ktoś jest nieochrzczony, do sakramentu bierzmowania nie przystąpił, no to woła, przyjdź Duchu Święty, bo jeszcze na sposób sakramentalny nie posiadłem Twojej obecności. A ci, którzy już bierzmowani, ochrzczeni, może nawet bardzo wiele lat temu, też czekają na Ducha Świętego. I podpowie nam święty Augustyn, czekają po to, aby przyszedł w większej obfitości. Szczególną księgą, biblijną księgą działania Ducha Świętego są Dzieje Apostolskie. Ostatnio coraz częściej zaglądam do Dziejów Apostolskich. Oczywiście w liturgii towarzyszy nam teraz we mszy świętej lektura Dziejów Apostolskich, ale i poza liturgią Eucharystii. Po prostu zaglądam coraz częściej do dziejów apostolskich i myślę, że jeszcze częściej będę zaglądać i coraz częściej do tego zachęcam innych. Trochę początkiem tego nowego etapu mojej nowej wielkiej przygody z dziejami apostolskimi było pewne arcyważne zdanie właśnie papieża Franciszka, to, które zapowiedziałem, do którego chcę się odwołać. Otóż we wrześniu roku 2021 papież Franciszek powiedział tak, że pierwszym i najważniejszym podręcznikiem eklezjologii jest Księga Dziejów Apostolskich. Eklezjologia to nic innego jak nauka o Kościele, o jego strukturze, ale też o życiu, o wędrowaniu Kościoła. I usłyszeliśmy to już półtora roku temu, tak, że pierwszym i najważniejszym podręcznikiem życia Kościoła i wędrowania Kościoła przez historię jest Księga Dziejów Apostolskich. To wtedy, półtora roku temu, we wrześniu 2021 roku, dało jakiś nowy zapał mojej wielkiej przygodzie z dziejami apostolskimi i pragnę zachęcać, zapalać do tego wszystkich innych również. Tym bardziej, że dzieje apostolskie to przecież i o wniebowstąpieniu pańskim mówią, no i na miejscu pierwszym o zesłaniu Ducha Świętego, wielka uroczystość, na którą czekamy już za 8 dni, niedziela zesłania Ducha Świętego. Ale oczywiście na te uroczystości przyjdzie jeszcze czas, a w tej chwili otwieram sobie Księgę Dziejów Apostolskich i czytam w pierwszym rozdziale tak, że oto przystąpili mężowie w białych szatach do zebranych apostołów i mówią im: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Oczywiście apostołowie byli pełni wiary, spotykali przecież Radę Jezusa przez 3 lata. Oczywiście apostołowie byli pełni słów Chrystusa, przecież słuchali jego przypowieści, jego przekazań. Oczywiście apostołowie byli świadkiem jego zmartwychwstania. Zobaczmy więc, jak podobna nasza sytuacja. Też pełni wiary, też pełni nowego doświadczenia zmartwychwstania Pana Jezusa w święta wielkanocne. Ci pełni wiary, pełni słów Pana Jezusa, pełni nawet doświadczenia, że Jezus żyje, doczekali się swoistej reprymendy, którzy powiedzieli im, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo. Oczywiście wpatrywanie się w niebo jest ważne. Nawet święty Paweł nam przypomina, szukajcie tego, co w górze, nie tego, co na ziemi, że nasze cele, źródła naszego życia to oczywiście w górze. Tam Chrystus zasiada po prawicy Ojca, Chrystus zmartwychwstaje razem ze wszystkimi świętymi i z chórami aniołów, więc takie modlitewne wpatrywanie się w niebo jak najbardziej potrzebne, ale w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy reprymendę. Wpatrujecie się w niebo, ale stoicie w miejscu. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Trzeba wam przecież wyruszyć. To wyruszenie musiało jeszcze odczekać trochę dni. Jeszcze musiał przyjść wieczernik modlitewny, jeszcze musiała przyjść uroczystość pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, ale to pierwsze napomnienie już przyszło. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? I tu przychodzi mi na myśl, że skoro dzieje apostolskie są pierwszym i najważniejszym podręcznikiem życia Kościoła, to kto wie, czy Pan Bóg nie chce i do nas skierować podobnego, można powiedzieć, napomnienia, może jeszcze lepiej powiedzieć zachęty. Może słowo zachęta jest tutaj lepsze. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Wtedy, tak myśląc, odkrywamy, jak wiele nie w naszym życiu polega na tym, że tak duchowo, tak życiowo stoimy. Mamy różne opinie, mamy różne poglądy, czytamy, słuchamy, komentujemy, denerwujemy się, wypowiadamy nasze zdanie, po czym znowu czytamy, znowu komentujemy i stoimy z boku. Stoimy z boku i owszem, wpatrujemy się w niebo przez naszą wiarę, ale czasem bywa i tak, że na komentarzach i wyrażaniu opinii, czasem jakichś nerwowych nawet opinii, wszystko się kończy. Czy nie czas, aby tacy mężowie w białych szatach, ewidentnie aniołowie, i do nas nie podeszli i nie powiedzieli, dlaczego stoicie? Wpatrujcie się w niebo, ale idąc przez życie, idąc we wspólnocie Kościoła, idąc oczywiście jako chrześcijanie, katolicy, jako ludzie wierzący, ale patrząc też na to, co jest do zrobienia, do wykonania. Druga myśl, która też ostatnio częściej przychodziła mi do głowy, to wniosek tego, że tak sygnalizują księża proboszczowie z różnych parafii, że ludzi w kościele jest trochę mniej, bo w okresie tych ograniczeń związanych z COVID-em, owszem, wiele osób wróciło, owszem, wiele jeszcze ciągle wraca, ale generalnie ludzi trochę mniej i też sygnalizują, że młodszych jest mniej, a tak procentowo, proporcjonalnie tych starszych trochę więcej. I to słowo, tak starszych więcej, może nawet ktoś tam mówił, że tuż pasterzy, że emerytów więcej, to słowo też mnie, muszę powiedzieć, tak trochę zainspirowało, żeby spojrzeć na obecność ludzi starszych, czy nawet emerytów w kościele, ale tak jak Pan Bóg spogląda. Jak to zrobić? Jak to praktycznie wykonać? Żeby spojrzeć na obecność ludzi starszych, w jakichś większych proporcjach w kościele, ale tak jak Pan Bóg spogląda. I tu znowu przypomniałem sobie to, że przecież mamy taki podręcznik, który nas uczy Bożego spojrzenia. Mamy taki podręcznik, pierwszy i najważniejszy podręcznik życia Kościoła, Dzieje Apostolskie. Ale czy jest tam coś o emerytach? Tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że tak. Ale kartkowałem, czytałem, przyglądałem się pierwszym rozdziałom, ostatnim rozdziałom i muszę powiedzieć, że coś znalazłem. Znalazłem w Dziejach Apostolskich coś o tym, jak już w wieku niekoniecznie całkiem najmłodszym trzymać Boże wezwanie do działania. Takie wezwanie, które brzmi, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo. Mam tu na myśli katechezę diakona Szczepana o Starym Testamencie. To jest w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 7. Diakon Szczepan, pamiętamy, jeden z tych 7 diakonów, jeden z tych ustanowionych ku posługiwaniu w kościele i czytamy w Dziejach Apostolskich, że diakon Szczepan właśnie pełen Ducha Świętego wygłosił długą, cały 7 rozdział Dziejów Apostolskich i tam jest sporo obojrzeczów. I tam jest sporo, to pozwolę sobie na takie paradoksalne trochę wyrażenie, tam jest sporo o Mojżeszu na emeryturze. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale ostatnio jakoś szczególnie rzuciło mi się to w oczy. Katecheza diakona Szczepana o Mojżeszu, o którym czytamy oczywiście, że urodził się w Egipcie, że był tam wykształcony we wszystkich naukach egipskich, nawet że był potężny w słowie i czynie i że skończył lat 40. Tak jest napisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 7, werset 23. Skończył lat 40. To jest punkt życiowy, w którym no, często tak bywa. Ludzie już zaczynają myśleć o stabilizacji, już mniej chętni do zmian, już mniej chętni do nowych inicjatyw, już tak raczej się oglądają, niejednokrotnie, a może ci młodsi by coś zrobili, a Mojżesz, czytamy, skończył lat 40 i dopiero wtedy przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. Nie był taki całkiem najmłodszy, kiedy w ogóle pierwszy krok w takiej wierze zaangażowanej, takiej wierze żywej uczynił. Skończył lat 40. Jak to było u takich nowicjuszy w zaangażowaniu w życiu wiary? Mojżesz też o wiele bardziej polegał na sobie niż na Bogu. W ogóle nie przyszło mu do głowy, że powinien polegać bardziej na Bogu. Polegał na sobie, co więc zrobił. Zobaczył dwóch współbraci ze swojego narodu, którzy bili się, jeden krzywdził drugiego, więc postąpił, no tak jak to się w świecie robi, włączył się w tą bójkę i jednego z tych Egipcjanów po prostu zabił, tak. W ten sposób zainterweniował. To sprawiło, że musiał uciekać z Egiptu do krainy Madianitów. I czytamy w Dziejach Apostolskich. I znowu minęło lat 40. Dawniej tego nie zauważyłem. Teraz ostatnio częściej zauważam takie szczegóły. Mojżesz miał lat 80. Był ewidentnie już, jakbyśmy powiedzieli, na emeryturze. Ale to tylko według kategorii ludzkich. To według kategorii bożych tak nie było. Pan Bóg zachowuje dobre wino swojego słowa, swojego daru duchowego, swojego Ducha Świętego. Zachowuje dobre wino na każdy etap w życiu. Minęło kolejnych 40 lat. To też jest Dziejach Apostolskich. To jest rozdział 7, werset 30. U kolejnych 40 lat ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł pański w płomieniu ognistego krzaka. Dawniej tego nie zauważałem, że ognisty krzak, że powołanie Mojżesza, to wszystko, co potem się wydarzyło, spotkało go, kiedy był człowiekiem mocno starszym. Z całą pewnością dzisiaj powiedzielibyśmy Mojżeszu, czas na emeryturę, Mojżeszu, czas na innych. A Pan Bóg tak nie powiedział. Pan Bóg powiedział, jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz, no jak łatwo się domyślić, pierwsza reakcja, to też w Dziejach Apostolskich, przeraził się, wystraszył się. Ile ja mam lat? 80. A Pan Bóg mówi, wstąpiłem, aby wyzwolić twoich braci, poślę cię teraz do Egiptu. Wezwanie, posłanie dla człowieka niekoniecznie młodszego. Wezwanie, posłanie dla człowieka, który, no jak to się popularnie mówi, ma już swoje lata. To mnie bardzo zaintrygowało. Bo jeśli Księga Dziejów Apostolskich ma być pierwszym i najważniejszym podręcznikiem życia Kościoła, to pewnie też i ten szczegół, który podkreślił diakon Szczepan w swojej katechezie, że Mojżesz zaczynał swoją przygodę z Bogiem już w wieku średnim, prawdę powołanie do czynu przyszło dopiero wtedy, kiedy w wieku już ewidentnie starszy. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Kolejny ważny szczegół, który w tym relacji z Dziejów Apostolskich mocno też do mnie przemówił. Chciałbym, żeby dzisiaj tego poranka do wielu innych też przemówił. To, że to wezwanie Boże zawiera wezwanie do tego, żeby zobaczyć, widzieć, jakie są potrzeby duchowe wspólnoty, no wtedy Izrael, dzisiaj oczywiście również Kościoła ma widzieć, ma też ocenić i ma też działać. Najpierw więc całkiem po prostu widzieć, ale to Bożymi oczami. Widzieć, ale tak jak Pan Bóg widzi. Dlatego usłyszał Mojżesz, spojrzałem i zobaczyłem ucisk ludu mego w Egipcie. To jest pierwsze, czym Bóg się dzieli z Mojżeszem. Trzeba spojrzeć i zobaczyć, ocenić sytuację. Tak jak wtedy ucisk ludu w Egipcie, tak samo my mamy tak spojrzeć. Bożym spojrzeniem no widzimy różne oznaki kryzysu, osłabienia wiary, mniejszej ilości powołań, czy mniejszej ilości dzieci, młodzieży w kościele. To też jest jakiś ucisk duchowy. To też w świetle słowa z Dziejów Apostolskich przypominającego historię Mojżesza, mianowicie spojrzałem i ujrzałem ucisk ludu mego w Egipcie. Zobaczyć sytuację, jaka jest. Zobaczyć, no, również to, co trudne. Ale na takim spojrzeniu, zobaczeniu nie można nigdy poprzestać, gdyż wtedy bylibyśmy tylko obserwatorami. A obserwator to jeszcze nie to, o co chodzi. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się jak obserwatorzy? Oprócz tego, że widzimy sytuację pewnie trudną, no i na pewno kryzysową. Tak, słusznie. Trzeba to jeszcze ocenić. Ale ocenić nie tylko według naszych komentarzy, jeden drugiemu coś tam podpowiadamy, czasem się denerwujemy, czasem różnymi słowami emocjonalnymi krytykujemy, ale zobaczyć oczami Bożymi. W świetle tego, że Bóg jest, tak jak w krzewie ognistym Boża obecność się przejawiła, Bóg jest tu, jest też. Ocenić, owszem, kryzys, owszem, problemy, owszem, może tu czy tam obserwujemy załamanie wiary, ale Bóg ma swój plan. Ocenić. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień. Pan Bóg chce się zaangażować. Z tym, że tak bywa, to jest w całym Piśmie Świętym, Bóg angażuje się w bardzo specjalny sposób. Zwykle, żeby nie powiedzieć najczęściej, angażuje się przez ludzi. I dokładnie to odkrywamy znowu w naszym podręczniku życia Kościoła, w którym są Dzieje Apostolskie. Pan Bóg mówi Mojżeszowi, tak tam to zrelacjonował Szczepan w swojej katechezie w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pan Bóg mówi Mojżeszowi, zstąpiłem, aby wyzwolić mój lud, dlatego poślę ciebie do Egiptu. Widzimy? Pan Bóg oznania tak. Będę wyzwalać. Tak, chcę się zaangażować. I dlatego posyłam ciebie. Pan Bóg zwykle, a nawet najczęściej działa poprzez ludzi. A więc od widzenia, jak jest, może mizernie, może kiepsko, może źle, może krytycznie, od widzenia przechodzimy do oceny, to wszystko to z powodu braku wiary, z powodu braku wierności, z powodu braku przestrzegania Bożych przykazań. I z powodu braku modlitwy oceniamy. I przystępujemy do działania. Poślę cię teraz do Egiptu. I właśnie dlatego wydało mi się, że ten fragment Dziejów Apostolskich taki stosowny czy adekwatny dla nas wszystkich, dla nas, bo tutaj też siebie oczywiście ujmuję, którzy już tak chyba nie całkiem najmłodsi jesteśmy, może nawet nie całkiem młodzi. Bo Mojżesz usłyszał, poślę cię do Egiptu, kiedy miał lat 80. To jest do człowieka, który odkrył powołanie w wieku lat 40, a potem kolejnych 40 lat czekał na ścieżkę jego realizacji. I tak pewnie bywa i z nami. Czasem odkrywamy może w wieku średnim, a może i pośrednim, że czas wrócić do Boga, a potem odkrywamy, może w jeszcze późniejszym wieku, że czeka na nas zaangażowanie. Jest grupa duży różańcowej, jest miejsce w parafii, jest miejsce w ruchu, w stowarzyszeniu, w rodzinie, w środowisku. I przychodzi pokusa. No ale ile ja mam lat? A co ja mogę? Zwykle bardzo pomaga nam pomyślenie sobie, ile ja mam lat? Mniej niż Mojżesz. Mniej niż Mojżesz, kiedy Bóg objawił mu się w krzaku gorejącym. Nie tak spogląda Bóg, jak spogląda człowiek. Człowiek zwykle zaczyna od spojrzenia w PESEL, policzenia, ile brakuje do emerytury, albo może ile już jestem w tej emeryturze, i powiedzenia sobie, niech robią to inni. A Pan Bóg nie tak spogląda, jak spogląda człowiek. I Mojżeszowi, no w tym sensie teraz już widzimy, że to jest tak w cudzysłowie Mojżeszowi na emeryturze mówi: wysłuchałem westchnień mojego ludu, wstąpiłem, aby ich wyzwolić, dlatego ciebie teraz poślę do Egiptu. Wszyscy oczywiście wiemy i z lektury Księgi Wyjścia, i z lektury Dziejów Apostolskich, jak wiele dobra wynikło z tego, że Mojżesz okazał się wiernym w tej drugiej, no starszej ewidentnie części swojego życia. Dobrze też rozumiemy, co by to mogło znaczyć, że tak na nasze czasy, początek XXI wieku, na to wędrowanie Kościoła przez historię, także historię polską, najważniejszym podręcznikiem życiowym do wzięcia na drogę są Dzieje Apostolskie, i z takim zapałem zechciejmy przystąpić w tym roku. Wzoru to musi być nowy zapał, nowa energia. Zechciejmy przystąpić i do przeżycia uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego, a potem także do tego tygodnia, który nastąpi później, modlitwy o Ducha Świętego, a potem do uroczystości zesłania Ducha Świętego, a to wszystko z tym takim trochę niepokojącym, albo w dobrym tego słowa znaczeniu niepokojącym, tym raczej pobudzającym, z tym fragmentem z Dziejów Apostolskich: mężowie galilejscy, dlaczego stoicie? Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Wpatrywać się w niebo trzeba, ale pozycja zatrzymania się, pozycja nieruchawa w życiu, to nie o to, o co Panu Bogu chodzi. Dlatego stoicie, wyruszcie w drogę. Tak, niech do tego nam służy, czy posłuży, niech nas w takiej postawie wyruszenia w drogę, już teraz wiemy gdzie, w parafii, w rodzinie, w środowisku, w naszej grupie modlitewnej, stowarzyszeniu, jednym słowem w każdej życiowej sytuacji w Kościele, niech nam do tego pomaga Duch Święty. Tak, ten, którego przywołujemy w tym świętym czasie, od pojutra, pojutrze począwszy, słowami: o Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Daj nam przez Ciebie, Duchu Święty, Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie. Jedno, nie, nie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Jest z nami ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, ordynariusz legnicki. Dziękując księdzu biskupowi za wygłoszenie katechezy, zapraszam Państwa do współtworzenia tego czasu, do pytań, spostrzeżeń odnośnie dzisiejszej katechezy i tematu podjętego przez księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Grzegorz z Koszalina.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Nawiązując do katechezy naszego kochanego brata, biskupa, chciałbym nawiązać do słów świętego Jana Pawła II, jego poprzednika, świętego Pawła VI. Mianowicie chodzi mi o cywilizację miłości, opartą na prawdzie i pokoju. Bez Ducha Świętego, bez Parakleta, bez Pocieszyciela nie jesteśmy w stanie tworzyć jakiejkolwiek wspólnoty. To on poprzez Najświętszy Sakrament Małżeństwa właśnie powoduje, że ta rodzina Boża się rozrasta. Świętą jedność rodzin prosimy wielokroć w tych czasach trudnych dla nas, w czasach, można powiedzieć, niewiary. I to owocuje tym, że ci, którzy się po prostu modlą w Duchu Świętym, nie tylko otrzymują radość jako owoc Jego łaski, ale też wokół nich i w ich sercach ta radość i ten pokój panują. Także prośmy Ducha Świętego właśnie o ten dar świętej cywilizacji miłości, jak wspomniałem na początku, który uratuje naszą cywilizację, uratuje nasze rodziny, uratuje nasze wspólnoty, środowiska pracy. To by było na tyle z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie mojego słowa. Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Prosimy, ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski.
Jakie to ważne słowa, jakie arcyważne do powiedzenia. Dlaczego? Bo padło słowo cywilizacja, a więc bardzo daleko sięgający cel, bardzo daleko, że to nasze budowanie sięga rzeczywiście celów historycznych, celów globalnych, ale z drugiej strony padły takie słowa jak rodzina, jak wspólnota. To mi się wydaje fundamentalne z takiego powodu, że oczywiście, że cele muszą być odległe, muszą być bardzo tak. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat. Budujcie cywilizację miłości, można by to przetłumaczyć na nasze czasy. Ale najdłuższa nawet podróż składa się z pojedynczych kroków. Inaczej będziemy marzycielami. Będziemy tymi, którzy rozprawiają, dyskutują, debatują, czyli właśnie tylko patrzą i oceniają, ale nie przystępują do dzieła. A mały krok, krok w rodzinie, we wspólnocie, krok w parafii, krok to jest jeden, drugi, trzeci, składa się na wielkie, rzeczywiście historyczne i globalne cele, ale to z pojedynczych kroków. I bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Czytamy o tym nawet w psalmie. Jeśli Pan nie buduje domu, na próżno trudzą się budowniczy. Tym domem, który budujemy, jest i Kościół Boży, i cywilizacja miłości, i rodziny, i wspólnoty. Ale zawsze, jeśli Pan buduje, czyli jeśli razem z pomocą Bożą, z mocą Ducha Świętego, a może tak zakończę to moje dopowiedzenie, bardzo może prostym, ale arcytrafnym i ważnym sformułowaniem czy drogowskazem, który kiedyś usłyszałem, a brzmi to tak. Samo się nie zbuduje. Mamy jakieś marzenia, jaki kościół mógłby być, jakieś wyobrażenia, jakie mogłyby być nasze relacje rodzinne czy narodowe w Polsce, społeczne. Ale samo się nie zbuduje. Pan Bóg buduje przez nas. Tak jak wysłał Mojżesza, chcąc działać, tak i dzisiaj chce posyłać nas. Chcemy budować parafię, kościół, wspólnotę, rodzinę, cywilizację, ale samo się nie zbuduje. My musimy do tego przyłożyć rękę.
Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Żeby iść w świat, trzeba się zmierzyć z wyśmianiem przez ten świat, a potem ze wstydem wiary. I chciałem się spytać, jak się właśnie z tym mierzyć, głosząc Jezusa. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski.
I tu widzimy coraz bardziej, coraz wyraźniej, jak wiele racji jest w tym, że Dzieje Apostolskie to pierwszy i najważniejszy podręcznik eklezjologii, czyli życia i praktyki Kościoła na nasze czasy. Bo usłyszeliśmy w tym pytaniu pana Krzysztofa z Milicza słowo wyśmiewanie. A o wyśmiewaniu czytamy już w Dziejach Apostolskich. Czytamy o tym w drugim rozdziale, bardzo wcześnie, już przy początku Dziejów Apostolskich. Wyśmiewali się z apostołów, o tym też czytamy przy końcu Dziejów Apostolskich, właściwie w środku, w rozdziale 17, tam, gdzie wyśmiewali się również z apostoła Pawła na Areopagu. Ten podręcznik, którym są Dzieje Apostolskie, uczy nas więc, że zawsze należy się z tym liczyć. Że jeśli się wyśmiewają, czy szydzą sobie, to nic nowego. Nic nowego pod słońcem. Tak było i w Dzień Pięćdziesiątnicy, tak było i kiedy święty Paweł znalazł się na Areopagu. Ale co jest ważne, to wyśmiewanie się jakoś nie przykuło uwagi apostołów. Jakoś tak nie zdeterminowało, nie zdominowało ich myślenia. No nie zrazili się. W Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie niektórzy się wyśmiewali, a w odpowiedzi apostoł Piotr wstał razem z jedenastoma i całkiem spokojnie, wyraźnie zrobił to, co do niego należy. Wyjaśnił sytuację, wyjaśnił, że spełnia się proroctwo proroka Joela. Podobnie postąpił święty Paweł na Areopagu. Też czytamy w rozdziale 17, że niektórzy się wyśmiewali. Ale apostoł Paweł zwrócił uwagę na coś innego. Ale niektórzy jednak uwierzyli. Wśród nich Damaris i Dionizy, zwany Areopagitą. Zwrócić uwagę, niekoniecznie na to, że się wyśmiewają. Niech się wyśmiewają. Trudno. Pewnie nie zrozumieli. Może zrozumieją jutro, może za miesiąc. Zwrócić uwagę na to, że taka Damaris, taki Dionizy Areopagita nawrócili się. Albo, że w Jerozolimie jedni się wyśmiewali, ale inni słuchali kazania apostoła Piotra. Robić to, co do nas należy i jest to oczywiście trudne. To łatwo się łatwo mówi, a trudno wykonuje. Ale nie zwracać przesadnej, zbytniej uwagi na to, że się wyśmiewają, bo skoro taki los spotkał apostoła Piotra i apostoła Pawła, to trudno oczekiwać, że nas taki los nie spotka.
Dziękuję bardzo. Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Mirosława. Ksiądz biskup powiedział, że Bóg działa przez ludzi. Jak ważne jest słuchać ludzi, słuchać. Pan Jezus powiedział, wysłuchaj każdego, a ja pobłogosławię. Powiedział też Pan Jezus, traktuj każdego tak jakbym to był ja. I my, chrześcijanie, powinniśmy pachnąć jak kwiaty, żeby ludzie zwracali wzrok za tymi kwiatami, które pachną i się nawracali przez nasze świadectwo, przez naszą miłość, przez naszą dobroć. Bóg zapłać za wysłuchanie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać i prosimy ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski.
Tak, myślę, że takie porównania bardzo nam pomagają. To porównanie kościoła do łąki, na której rosną kwiaty. Zauważmy, że łąka to nie jest uprawa. To nie jest pole, na którym jest milion takich samych roślinek, jak nie przymierzając pole rzepakowe, które jest pełne kwiatów, ale identycznych, takich samych. Jakkolwiek mogą być poszczególne, z gospodarczego punktu widzenia uprawy rzepaku, akurat wokół Legnicy jest ich bardzo dużo, to jednak kościół jest bardziej podobny do łąki, takich pachnących kwiatów na łące. Dlatego święci są tak bardzo różni. Jakże bardzo różny święty Dominik od świętego Franciszka, jakże bardzo różny święty Jan Paweł II od siostry Faustyny. Bardzo różni, są bardzo różne osoby. Podobnie jak kwiaty na łące, są bardzo różne. I piękno łąki bierze się także z tej różnorodności. Podobnie jak święci są bardzo różni, apostołowie jacy byli różni. Piotr, Paweł, Jan, Tomasz, bardzo różni. Podobnie jak święci, podobnie jak apostołowie, podobnie jak zgromadzenia zakonne. Są różne, są bardzo odmienne, ale przypominają, chociaż różne, to jednak komponujące się w piękną całość kwiaty. Jak bardzo różne są też epoki w historii Kościoła. Czytamy jakąś książkę napisaną w IX wieku, a potem w XIX wieku. To są bardzo odmienne teksty, ale znowu składają się na piękną łąkę. I zgodnie z tym, co nam pani Mirosława podpowiedziała, bardzo bym zachęcał, byśmy tak też traktowali siebie samych. Właśnie modlimy się o to, aby Pan Bóg nasze talenty pobudził, abyśmy się mogli rozwinąć, ale widzimy, że inni mają inne talenty, rozwijają się w inne strony, inaczej się angażują. Ale patrzymy sobie, jest to w Kościele, jest to wśród katolików, jest. No to współdziałamy, to robimy to wspólnie, tak, aby przypominać kwiaty na łące, troszkę możemy się wtedy zainspirować tym, co Pan Jezus mówi, jest to w Ewangelii zapisane, przypatrzcie się liliom polnym, czyli właśnie owym kwiatom polnym i zobaczcie, że Pan Bóg je przyodziewa. Podobnie jest i z ludźmi, którzy się modlą, chcą się przyodziać łaską przenajświętszą i też stają się do takich kwiatów podobni.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Pomorza. W nawiązaniu do pięknej katechezy, która jakby była dzisiaj uzupełnieniem krótkiej nauki podczas mszy świętej w Radiu Maria o godzinie 7, którą wysłuchałam, dotyczy kultury miłości. Miłości w szerokim pojęciu. Otóż tą miłość nie tylko za kapłanów powinniśmy się modlić, którzy pracują z nami, którzy są z nami bardzo blisko, którzy się po prostu trzymają silnie i są silni i duchem, i siłą fizyczną, bo jedno i drugie i ten duch taki, który wynika z osłabienia czasem poprzez przejście przez trudniejszy etap w swoim nowym podjęciu zadania w nowej parafii. Ten duch jest i siły, i psychiczny, i tej siły fizycznej osłabiony powoduje wiele niewłaściwych posunięć, nie do końca zrozumianych. Ja bardzo gorąco zachęcam do modlitwy za tych kapłanów, którzy może pogubili się na pewnym etapie swego życia. Może wynika to z tak nieznanych nam spraw. Przecież każdy człowiek, każda kobieta, każdy mężczyzna jest inny. A przecież kapłani wywodzą się pośród po prostu naszej części męskiej społeczeństwa. My ich wybieramy. My się modlimy o ich na przykład sakrament kapłaństwa przyjmowany dzisiaj w katedrach kościołów. My się modlimy za kapłanów wszystkich, ale pamiętajmy, szczególnie tej modlitwy nigdy nie powinno zabraknąć za tych kapłanów, którzy się pogubili na ścieżkach swego życia. Potrzebują bardzo modlitwy i należy wierzyć w to, że Pan Bóg w miłosierdziu swoim wysłucha nas.
Dziękujemy Pani Mario gorąco i serdecznie za ten głos. Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski.
Bardzo dziękuję za ten głos. Tak, słyszeliśmy, ile emocji, takiej dobrej emocji. Emocji modlitwy, emocji zrozumienia, współczucia i ważne sformułowanie, że się pogubili na ścieżkach. To jest możliwe. Człowiek może się pogubić. I jakie istotne, żeby nazwać rzeczy po imieniu, żeby nie nazywać błędów jakimiś eufemizmami, żeby ukryć prawdę. Nie. Się pogubił, znaczy się pogubił. Nie jest na dobrej ścieżce, nie jest na dobrej drodze. To jest bardzo ważne określenie. Pogubili się na ścieżkach. Dalej. To są pogubienie się. Oczywiście nam od razu sygnalizuje, że przecież zawsze czeka dobra ścieżka, zawsze czeka dobra droga. Pan Jezus każdemu mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jak ktoś się pogubił, może wrócić. Na tym polega Ewangelia, na tym polega życie Kościoła. Pogubić się może każdy. Znowu wracam do tego, że pierwszym i najważniejszym podręcznikiem życia Kościoła na nasze czasy są dzieje apostolskie. Przypominamy sobie, że pierwszy rozdział dziejów apostolskich pojawiają się dwa imiona bardzo ważne z grona apostolskiego. Pojawia się w pierwszym rozdziale już, pojawia się imię Piotr i imię Judasz. Pojawiają się dwa imiona apostołów, którzy właśnie tak jak to wyraziła pani Maria z Pomorza, pogubili się. Pogubili się na ścieżkach. Tylko jeden z nich, Piotr, który się zgubił, przestał iść drogą, zaczął swoimi ścieżkami, swoimi drogami, wrócił. Wrócił na drogę. Zrozumiał, że Pan Jezus mówi, ja jestem drogą i wrócił. Drugi z kolei apostoł, który dokonał tego samego, też się pogubił, ale nie wrócił. Nie wrócił na ścieżkę. Poważne, że dzieje apostolskie zaczynają się od przypomnienia tych dwóch imion. Są dwa imiona. Piotr i Judasz. I są zestawieni obok siebie. To jest końcówka pierwszego rozdziału. To wielka lekcja. Wielka lekcja dla każdego z nas, świeckich kapłanów, biskupów. Jak się pogubimy, to nazwać to po imieniu. Pogubienie się na ścieżkach, zgubienie drogi. Jak się pogubimy, Pan Jezus, który mówi, ja dalej jestem drogą. Jak Pan Jezus nie mówi w czasie przeszłym, byłem drogą, ale dla ciebie już przepadło, już nie ma powrotu. Pan Jezus każdemu mówi, dalej jestem drogą. Trzeba wrócić, abyśmy stali się podobni, zgodnie z wielką lekcją dziejów apostolskich, byśmy stali się podobni do Piotra, a nie do Judasza.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Witam serdecznie. Bogu miła. Witam z Jezusem, Marią i Duchem Świętym. Ja chciałabym podzielić się tym, że Matka Boża była oblubienicą Ducha Świętego. I jestem też taka zakochana w Duchu Świętym i poprzez Maryję, która też mnie prowadzi. I będąc, podzielę się taką wiedzą, będąc na rekolekcjach z ojcem Verlaine, który przeszedł wszystkie wiary i potem się egzorcyzmował i jego wypowiedź była taka, powtarzam, że tylko pełnia zbawienia jest w naszym Kościele. I dziękuję też za te słowa i za te słowa, które usłyszałam, że Matka Boża była czysta po brzegi i wypełniona Duchem Świętym. I też to rozumuję tak, że jeśli w nas jest dużo czystej duszy, to tyle jest w nas Ducha Świętego. I o to wszystko, o to się właśnie bardzo modlę i też dzielę się tym z innymi, bo też Pan Bóg mi dał taką misję. Jestem taką małą misjonarką, która dzieli się Słowem Bożym, dzieli się wiarą, może tak. I modlitwa do Ducha Świętego to jest mało raz dziennie. To w ciągu dnia prosić Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty prowadź mnie, Duchu Święty ochraniaj mnie. Nawet kiedy wychodzę z domu i robię znak krzyża wodą święconą, to zawsze mówię, Panie Jezu, bądź nade mną, pode mną, obok mnie, we mnie, prowadź mnie, strzeż mnie, ochraniaj mnie i rób ze mną, co chcesz. I jeśli człowiek tak otwiera swoje serce przed Bogiem, swoją wolę, i mówi mu tak, to Pan Bóg właśnie tak prowadzi. I on jest radością, miłością, chociaż są dni trudne i są dni w dole. I są dni, kiedy człowiek jest, no nie radzi sobie, ale wtedy rozumie, Boże, przecież Ty jesteś, powiedziałeś, że Ty mnie nigdy nie opuścisz i Ty jesteś blisko. I wczoraj miałam takie świadectwo, właśnie kiedy, powiem, szukałam dowodu swojego dokumentu, no nie ma, no gdzieś powiedziałam, że gdzieś musi być, nie zgubiłam, ale uciekałam się do Boga i mówię, Boże, pomóż mi, przecież Ty jesteś ze mną, Ty mnie z tego wyprowadzisz. Przeszukałam wszystkie kieszenie, torebki, no nie ma. I proszę sobie wyobrazić, że wszystko tak leżało to na łóżku rozłożone, przejrzane. Ja podnoszę książkę Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, taką mam, którą też polecam, podnoszę ją, w ręce biorę, ja patrzę, a tam dowód leży pod spodem. No przecież, no kto go tam położył? No kto tam, kto takie, no to jest cudowne świadectwo.
Dziękujemy Pani Bogumiłą i tutaj oddajemy głos. Jest z nami ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, ordynariusz legnicki. Prosimy.
Tak, zaraz usłyszą nasi mili słuchacze kolejne świadectwo o tym, do jakiego stopnia przejąłem się tym, że Dzieje Apostolskie to pierwszy i najważniejszy podręcznik życia Kościoła na nasze czasy. I jak bardzo chcę podzielić się tym też z innymi, żeby też tak zaczęli myśleć. Bo jaka była moja radość, kiedy usłyszałem to pozdrowienie od Pani Bogumiły z Jezusem, Maryją i z Duchem Świętym. Tak powitała nas tutaj Pani Bogumiła. Z Jezusem, z Maryją i z Duchem Świętym. Jak tylko to usłyszałem, od razu pomyślałem sobie, przecież my jesteśmy wraz z tym pozdrowieniem w samym środku pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Sam środek, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie przecież dowiedzieliśmy się dopiero co, że Jezus żyje, że się ukazywał apostołom, że wstąpił do nieba. A w środku tego rozdziału czytamy, że apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusa, udali się do Wietnika. Po co? By się modlić o dar Ojca. Oczekujcie na dar Ojca. Pocieszyciel przyjdzie z Jezusem, Maryją, Duchem Świętym. Widzimy, jak żyjemy dziejami apostolskimi, nawet takich pozdrowieniach, w naszych życiowych postawach. A jeszcze jedno, co usłyszałem, nawet sobie zapisałem tu na karteczce, Pani Bogumiła przedstawiła się jako mała misjonarka. Od razu przypomniało mi się, że Dzieje Apostolskie, owszem, zawierają opisy wielkich misjonarzy. To są wielcy misjonarze. Apostoł Piotr, wielki misjonarz. Apostoł Paweł, wielki misjonarz. Barnaba, wielki misjonarz. To prawda. Są ci wielcy i takich wielkich sił rzeczy zawsze jest niewielu, no bo ilu może być takich wielkich misjonarzy. Ale są też w Dziejach Apostolskich misjonarze mali. Tacy raz gdzieś wspomniani, tacy, o których nie za wiele wiemy, ale bez których nie byłoby tej wielkiej przygody z Duchem Świętym, nie byłoby tej wielkiej mocy rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. Weźmy na przykład 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam pojawia się niejaki Ananiasz. I Pan Bóg mówi, pójdziesz ze słowem do Szawła. Ananiasz, no co my o nim wiemy? No po prostu był akurat w Damaszku, tyle o nim wiemy. I akurat w Damaszku znalazł się też Szaweł, tyle wiemy. Wielki Szaweł, słynny, znany już wtedy, który stanie się jeszcze większym, jeszcze bardziej znanym apostołem Pawłem, a tu jakiś Ananiasz otrzymuje zlecenie, bo pójdziesz i mu go poznajdź, pójdziesz za niego pomodlić, tylko tyle. I Ananiasz poszedł z najważniejszym słowem na świecie. Poszedł do Szawła, który był przecież prześladowcą Kościoła. Był człowiekiem, którego wszyscy się bali. I powiedział do niego, tak zaczął swoją przemowę, Szawle, bracie. Widzimy, to jest mała misja małego misjonarza Ananiasza. Powiedzieć komuś bracie. I to słowo odmieniło życie Szawła, odmieniło od tego historię Kościoła. Wielki prześladowca, który spotyka tych, którzy go prześladowali, mógł spotkać się z odrzuceniem, z krytyką, z jakąś może niechęcią w ogóle, usprawiedliwioną, słuszną. Zamiast tego słyszy słowo bracie. Szawle, bracie, Jezus, którego prześladujesz, mnie posłał. Mały misjonarz, Ananiasz, który pomógł stać się Szawłowi wielkim misjonarzem Pawłem. Tak, jak to dobrze, że Pani Bogumiła tak powiedziała, jestem małą misjonarką. Myślę, że to każdy z nas powinien by często powtarzać. Jestem małym misjonarzem, jestem małą misjonarką, jestem jak Ananiasz. Ale może o to właśnie w tej chwili przemawiam, mówię, spotykam się, kontaktuję, może mówię bracie komuś, kto z jakiegoś dyszącego niechęcią czy nienawiścią do Kościoła Szawła może na naszych oczach przemienić się w przyjaciela Pana Jezusa Pawła.
ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Księże biskupie, dziękujemy za wygłoszenie katechezy, za bycie razem z nami w tym dialogu po katechezie. Słowa podsumowań i też prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie ze słuchaczami, z rodziną Radia Maryja. Niech więc na dobre przygotowanie do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, niech na dobre przygotowanie do uroczystości zesłania Ducha Świętego Pan Bóg swoją mocą nam pomoże, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Bardzo gorąco dziękujemy. Błogosławionego dnia i też czasu oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego życzymy księdzu biskupowi, wszystkim kapłanom diecezji legnickiej, no i całemu ludowi Bożemu diecezji i wszystkich tych, którzy nas słuchają. Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, ordynariusz legnicki w katechezie na antenie Radia Maryja.